prawda, że ładnie zaśpiewał zespół ABBA?
Radio, robimy radio, radio, robimy radio wnet, radio, robimy radio, radio wnet.
A gościem poranka wnet jest profesor Zbigniew Krysiak. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie.
Po co pan przyjechał do Krynicy na te 28 forum ekonomiczne?
No przede wszystkim jutro o godzinie 12 prowadzę panel pod tytułem Europa Schumana. Jest to temat, który idzie do pewnej aplikacji, zaraz powiem jakiej. Na tym panelu wystąpi kilka osób ważnych, między innymi Nemeth Jolt, no taka prawa ręka Viktora Orbana. Będzie również europarlament z Francji, pan Ameryk, następnie z Holandii będą tacy przedstawiciele polityki. Wszystkie te osoby są takimi, powiedziałbym, bardzo no, prawymi, prawicowymi, chrześcijańskimi, można powiedzieć, zwolennikami Europy. I będzie jeszcze, będą Polacy, senator oraz pan profesor Stanisław Gebhardt, współpracownik Roberta Schumana.
Ale czuje pan, że to ma sens, że idea i taki powrót do korzeni europejskich, gdzieś jest jakaś dynamika tworzenia takiego ruchu?
Tak, ona jest. Ja no, tutaj myślę, że właśnie Radio Wnet będzie właśnie pierwszym medium, platformą, w której przedstawię właśnie inicjatywę, która jest związana właśnie z tą praktyczną aplikacją. Mianowicie przygotowujemy oprócz inicjatyw tworzenia grup Schumana w parlamentach narodowych, między innymi w Polsce, w tej chwili prowadzimy rozmowy z Węgrami, Holendrami, Francuzami, Polakami na temat utworzenia frakcji Schumana w Parlamencie Europejskim. Frakcja ta według szacunków, która by skupiała właśnie tych takich no, właściwych zwolenników, że tak powiem, tej idei Schumana, według szacunków wykonywanych przez trzy ośrodki z wymienionych właśnie krajów, ona mogłaby skupiać nawet do 300 europosłów. To byłaby największa frakcja Schumana, największa frakcja w Parlamencie Europejskim, a zatem dawałaby szansę na kształtowanie władz, kształtowanie, można powiedzieć, kierunków, korekty tych kierunków i to jest ta właśnie praktyczne zastosowanie. I ono według oceny no, wielu osób, które w jakiś sposób bardzo długo mają pewne doświadczenie i praktykę w obserwowaniu i byciu w tych funkcjonowaniu w relacjach z tymi instytucjami europejskimi, no, twierdzą, że to jest absolutnie doskonała, realna szansa.
Ale to jest, jak powstałaby frakcja 300-osobowa w Europarlamencie, to byłaby prawie frakcja większościowa, czy to będzie jakaś deklaracja programowa, którą będą ci europosłowie podpisywać, czy to ma być w tym parlamencie, czy w przyszłym parlamencie?
Rozmowy prowadzimy już teraz i chcielibyśmy, żeby wokół tego już się skupiły te partie, które w poszczególnych krajach właśnie wykazują taką, są zwolennikami idei Schumana. Ona by mogła zafunkcjonować w następnym parlamencie i chcielibyśmy, sugerujemy tu, żeby w wyborach już, w kampanii wyborczej, we wszystkich tych krajach, których te partie zdecydują się na wejście do tej frakcji, żeby kampania również w ten sposób była skierowana. To pozwoli, według oceny wielu specjalistów, pozwoli na istotne zwiększenie frekwencji, jakaś przywrócenie pewnej wiary w tych kręgach, że możemy, prawda, że tak powiem, się policzyć, iść razem i możemy wpływać. Jeśli chodzi o liczby, to jak pan redaktor wie, no 755 chyba mamy miejsc w Europarlamencie, więc to nie byłaby zdecydowana większość, tak, ale byłaby, no w tej chwili największa frakcja EPP, prawda, ma chyba tam około 200 europosłów, więc to byłaby jakby niezwykła sytuacja.
Aleksander Wierzyński.
Parlament Europejski, wybory już wiosną przyszłego roku. Wszystko wskazuje na to, że w tych wyborach bardzo silną rolę zyskają skrajne odłamy i lewica z jednej strony europejska i hodowana przez Władimira Putina skrajna, no, prawica, takie ruchy jak AfD w Niemczech. Podobny jest ruch w Holandii, podobny we Włoszech, analogiczny we Francji i ludzie ci pewnie pójdą do Europarlamentu nie po to, by budować wspólnotę europejską, tylko by ją rozmontować od lewej i od prawej strony. Takie przynajmniej są niepokojące prognozy wynikające ze skuteczności działań aparatu propagandowego Rosji.
No tak, retoryka medialna bardzo często, że tak powiem, posługuje się takimi jakby skrajnymi czy pojęciami, które budują pewne napięcie. Pan redaktor ma rację, też będą takie właśnie tak zwane skrajne, które no ekstremalnie skrajne, które będą miały na celu no, totalną destrukcję albo procesy typu właśnie to, co się stało z Wielką Brytanią, Brexit. Natomiast trzeba zauważyć, i ja od kilku miesięcy właśnie jeżdżę po Europie, spotykam się właśnie w kierunku tego projektu i trzeba zauważyć, że właśnie mamy znakomitą część, istotna liczba osób, posłów, polityków, którzy są tymi, można powiedzieć, duchem, ludźmi Schumana, tak? Którzy są właśnie, myślą właśnie w kategoriach Schumana. I to są ci, no można powiedzieć, jeśli obserwujemy jakby przestrzeń polityczną w Polsce, to mamy wiele przykładów, które pokazują, że ten właśnie zdrowy patriotyzm, ten właśnie gotowość do budowy wspólnoty z innymi narodami, a nie egoizm narodowy i tak dalej.
A ja bym, Aleksander, ostrożnie się posługiwał tym Putinem, wpływami Putina i tymi ruchami populistycznymi, bo jak wiesz, nawet Donald Tusk chciał Prawo i Sprawiedliwość też by zapisać do tego ruchu. Są politycy europejscy, którzy właśnie w tym kierunku idzie ich myślenie, a z kolei ruchy populistyczne często, nawet nie wiem, czy takie można nazywać, często mają diagnozę, która jest diagnozą rzeczywistą problemów z uchodźcami, problemów gospodarczych, ekonomicznych, tego wszystkiego, co robi ta Bruksela, która narosła na Europę, czyli ta biurokratyczna Bruksela, z którą mamy do czynienia, jak tylko pojedziemy, przyjeżdżamy do Brukseli, to masz dwie Bruksele. Jedna Bruksela w szklanych domach, gdzie zarabia się minimalna płaca, to jest 5000 euro, może przesadziłem, ale maksymalna płaca jest właściwie pod same niebiosa, tak? Komisarz europejski, nie wiem, zarabia 100 tysięcy euro miesięcznie i to wszystko bardzo dużo kosztuje, więc ta Europa ma w sobie chorobę zanotowaną. NSPA, panie profesorze?
Tak, absolutnie się zgadzam. Właśnie ten kierunek centralistyczny, to znaczy superpaństwa, niewątpliwie to wiemy tutaj wszyscy, prawda, od tych lat 80., jest takim kierunkiem, który ostatecznie przekształci się w tę tak zwaną farmę zwierząt, Animal Farm Orwella, prawda, tak jak to obserwowaliśmy właśnie w Związku Radzieckim i w innych systemach, które nie mają u podstaw prawdziwych idei. Czyli w tym wypadku mówimy o potrzebie powrotu do tych właśnie nie tylko idei w sensie teoretycznym, idei chrześcijańskich, ale tych już zdobyczy praktycznych, które obserwowaliśmy, jak to realizował Schuman. I teraz można by powiedzieć doświadczenia trudne dzisiaj. Te doświadczenia trudne pozwalają nam wyciągnąć pewne wnioski, ale nie w kierunku takim, żeby niszczyć pojednanie w Europie, tylko budować tą prawdziwą wspólnotę narodów Europy.
Ale wtedy by ci politycy powiedzą, wybudujcie to u siebie i pokażcie. Czy my pokazujemy to, czy my mamy już to państwo, które jest stworzone na tym fundamencie, stoi twardo, czy też nie, jest zupełnie inaczej.
Świetna refleksja. Tutaj chciałem powiedzieć, że tak, wybudujcie to u siebie i tutaj wydaje mi się, że trzeba pokazać, bo mówimy o układzie wspólnoty narodów pewnej grupy. Koncepcja wspólnoty narodów Trójmorza jest właśnie tym kierunkiem praktycznym, w którym trzeba działać, żeby właśnie ta formuła Schumana tu się zrealizowała i my właśnie mamy taką szansę.
Trójmorze, jeden z ulubionych tematów Aleksandra Wierzejskiego.
Trójmorze jest fantastycznym pomysłem, rzeczywiście troszkę w opozycji. Wszyscy twórcy Trójmorza robią wszystko, by przekonać Brukselę i Niemców, że to nie jest pomysł antyeuropejski, no ale coś w tym jednak jest, próba budowy ośrodka siły wokół krajów, które jeszcze nie zostały zainfekowane ideologią multikulti, jeszcze nie zostały zainfekowane takim nowoczesnym pomysłem rezygnacji praktycznie ze wszystkiego poza komfortem swoim własnym i swojej rodziny, gdzie jeszcze istnieje patriotyzm, gdzie jeszcze istnieją pojęcia właśnie takie konserwatywne, pewnie dlatego, że jesteśmy zapóźnieni w stosunku do że te procesy, które zaszły w latach 70., 80. w zachodniej Europie, u nas po prostu nie miały miejsca, bo siedzieliśmy w tej zamrażarce komunistycznej. No i teraz jak już widzimy efekty, tak, tego, co wprowadziła ideologia lat 70. w społeczeństwie, no możemy sobie powiedzieć, nam się to nie podoba, my w tą stronę iść nie chcemy, a Bruksela, a Niemcy, posługując się takimi sloganami mówiącymi, że to dla dobra wszystkich, że to właśnie ta idea europejska, że po to, żeby była jedność...
Aleksander, zadaj pytanie panu profesorowi.
To jest
ja
bardzo dobra uwaga.
Słucham.
Nie, panie profesorze, po prostu mamy sytuację, w której Europa jest w głębokim kryzysie instytucjonalnym i ten kryzys polega na tym, że instytucja, która nią kieruje, straciła busolę i o tym nie wie. Więc tak. Pytanie, co robić teraz? Robienie frakcji, to co pan zaproponował, jest wspaniałym pomysłem. Ale czy nie jest na to za późno?
Ta krótka diagnoza, którą pan przedstawił, pokazuje, jaką mamy wspaniałą przewagę konkurencyjną, mówiąc takim językiem marketingowym, a mianowicie wiemy już, że ten kierunek prowadzi do destrukcji, co się stało w Europie Zachodniej. I teraz wspólnota narodów Trójmorza może już wyciągając wnioski nie brnąć w tą stronę. Ale trzeba pamiętać, że nie może to się ograniczać do 12 państw i tylko układu ekonomicznego. 12 państw dlaczego? Bo to są te państwa, które są właśnie w Unii Europejskiej. To musi być wspólnota narodów Trójmorza, czyli wszystkich tych w Europie, które leżą między tymi właśnie trzema morzami. Jednocześnie trzeba pamiętać o wspólnocie nie tylko ekonomicznej, bo to znowu będzie tragedia, ale tak jak mówił Schuman, relacje i wspólnocie właśnie w innych wymiarach, czy też wspólnocie politycznej.
O tym będzie mowa w Bukareszcie, bo jest bardzo ważna konferencja Trójmorza w Bukareszcie. Pan profesor się wybiera na tę konferencję.
Tak, właśnie tam jadę. Jeszcze jedno słowo, nie jest za późno właśnie na tą frakcję Schumana. Wręcz przeciwnie, można by powiedzieć, w ten sposób obejmujemy tych przeciwników, tych zwolenników superpaństwa i Artielo Spinelli niejako w kleszcze. I właśnie w Bukareszcie będzie ten, w ramach szczytu będzie forum ekonomiczne, biznesowe, które posiada znakomitą agendę. Tam między innymi powstaną dwie czy trzy nawet może ważne sprawy, mianowicie będzie utworzony fundusz jakby inwestycyjny, który będzie wspierał te instrumenty potrzebne do realizacji projektów Trójmorza. Druga rzecz to będzie właśnie stworzenie, taki list intencyjny, który podpisze pan prezydent między innymi, dotyczący tworzenia właśnie izb handlowych właśnie w tych krajach Trójmorza. I też z tego, co wiem, jest inicjatywa, która chyba tam będzie podpisana, dotycząca integracji rynków właśnie finansowych.
Powstanie fundusz, wie pan jakiej wielkości?
Nie znam wartości, ale on jakby będzie to upublicznione, ale według mojej antycypacji jest wiele poważnych instytucji, w tym właśnie instytucje
rządowe. Ale to są
rządowe.
Miliardy euro, czy to są takie
nie, to
fundusz?
Nie, to są miliardy, tak.
Miliardy tak. Euro, Aleksander.
Pan profesor usłyszał o inicjatywie pana prezydenta, by zaprosić do współpracy w formacie Międzymorza również Republikę Federalną Niemiec i z jakimi refleksjami ta inicjatywa się spotkała?
No więc to póki co jeszcze nie jest decyzja, dlatego że to wszystkie członkowie tej właśnie inicjatywy Trójmorza muszą się wypowiedzieć, więc na razie to jest hasło. Osobiście uważam, o czym już wypowiadałem się właśnie w mediach, że należy, Niemcy są w tej chwili niewiarygodni, bo robią właśnie Nord Stream 2, co powoduje destrukcję i uciekanie od solidarności gospodarczej, więc powinniśmy po prostu dać im warunek, że może mogą zostać partnerami, Kirchnerem pod warunkiem, że zrobią zadośćuczynienie za grzechy, tak, i mocne postanowienie poprawy i się wycofają z projektu Trójmorza. Wtedy ich wiarygodność
projektu
będzie
projektu Nord Stream.
Przepraszam, dziękuję panie redaktorze, z projektu Nord Stream 2 właśnie. I wtedy moglibyśmy przypuszczać, że ich partnerstwo będzie partnerstwem w dobrej woli, a nie tak zwanego lisa w kurniku.
No, myślę, że mamy bardzo dobre pojęcie na temat szczodobliwości i bezinteresowności naszego zachodniego partnera.
Panie profesorze, jakie spotkania są za panem tutaj na forum ekonomicznym?
No tutaj odbyłem już kilka, no uczestniczyłem w wielu panelach, między innymi tam, w której uczestniczył była pani premier Szydło, ale też spotkania właśnie takie bilateralne z tymi między innymi przedstawicielami panelu, który prowadzę. No, również z osobami, które tutaj funkcjonują w świecie mediów, jak i polityki. Rozmawiamy za kulisami. Dzisiaj wieczorem też będzie takie spotkanie nieformalne, które będzie dotyczyło dyskusji w tym takim wąskim gronie dyskusji tu poza terenem właśnie forum na temat właśnie tworzenia frakcji Schumana w Parlamencie Europejskim.
A czy Rydze pan jadł?
Jeszcze nie.
To wszystko przed panem. I bardzo serdecznie dziękuję za
dziękuję
wizytę
uprzejmie.
W Poranku Wnet. Zbigniew Krysiak, profesor Zbigniew Krysiak był gościem Poranka z Krynicy.
A dziękuję
teraz,
bardzo.
Proszę państwa, teraz takie melodie państwu puszczamy, żeby może tak sobie, może się dobrze nastroić przy tych melodiach. Teraz jest taki moment, kiedy czekamy na gości, bo Krynica budzi się powoli. Jak wiadomo, są i dynamiczne spotkania w ciągu dnia, ale też są dynamiczne wieczory. Tu rzeczywiście wieczorem bardzo dużo się dzieje, bo to jest tak, jak powiedział pewien minister. Tutaj w Krynicy mogę zaczerpnąć świeżego powietrza, tutaj mogę przez chwilę pobyć, tu mogę przez chwilę normalnie porozmawiać, bo inaczej wsiadam do samochodu i czasami nawet nie wiem, dokąd jadę, bo tych spotkań rzeczywiście ministrowie mają bardzo dużo. Pozwolę sobie w takim razie przez chwilę, może nawet razem z Aleksandrem Wierzejskim, który na pewno dawno nie obcował z taką gazetą niecodzienną jak Kurier Wnet. To Aleksandrze tylko ci powiem, że to jest gazeta wydawana raz w miesiącu przez nas. Bardzo dużo rzeczy. Widzisz, tu jest Paweł Bobołowicz, który sięga do archiwów KGB, opowiada bardzo ciekawe rzeczy i przymierza się do napisania wspólnie z Wojciechem Pokorą książki na temat tego, co znalazł, jakie prowokacje odkrył w archiwach KGB, jakie dokumenty odkrył, co w archiwach KGB jest na temat tego, co się działo z Polakami w sowieckiej Rosji, w stalinowskiej Rosji. Na drugiej stronie jest tekst Jadwigi Chmielowskiej. Grzech, zaniechanie, czyli wyszło szydło z worka. O tym tekście rozmawiałem wczoraj z takim, no to jest tekst na temat marszałka seniora, bo jest spór między Jadwigą Chmielowską a marszałkiem seniorem. Marszałek senior powiedział, że odpowie na ten tekst, bo tu jest a proszę przeczytać. Oczywiście Aleksander, może teraz ty przeglądaj, pamiętaj o mikrofonie.
Dalej, mamy znakomity tekst Piotra Wita dotyczący depeszy od Lecomte'a. Prawdopodobnie chodzi o francuską dyplomację, która mniej więcej wiedziała, co się kroi w Europie po rozpoczęciu wojny i może dlatego...
A ten tekst ci szczególnie polecam, bo to jest tekst Mariusza Pilisa na temat pewnej gminy Liszki. Mariusz Pilis zmienił się w dziennikarza śledczego, ma bardzo dużo dokumentów i pokazuje, jak może wyglądać korupcja w małej gminie, tak? Że to jest gmina, kilka tysięcy osób mieszka w tej gminie, a burmistrz pozwala sobie na rozmaite rzeczy, włącznie z takimi SMS-ami. Ja muszę ich zniszczyć. Myślą, że... A, no dobrze, zacytuję. ja muszę ich zniszczyć, myślą, że mieli burdel w domu, to są gangsterzy z ochroną UOP-u, ale tak łatwo się nie dam, tak się nie można łatwo, tak nie można łatwo im tego puścić. Miś się, i tutaj brzydkie słowo, teraz miś to jest, i taka myśl o tym, że można...
Eufemizm to zirytował.
Tak, ale to był cytat nietrafiony w ogóle. Cytat nietrafiony, a tutaj Bogna Podbielska, która z kolei zdenerwowała się na deweloperów, którzy budują w dorzeczu Wisły, na Czerniakowie budują wielkie domy, jest wielka budowa, tam był taki... Dużo ptaków śpiewało i dużo
jeziorko zabetonowane.
Tak.
Piękna to okolica Warszawy.
Rafał Brzeski, manipulacja polityczna, kłamstwo. I tutaj bardzo duży tekst na temat dobrej zmiany. Mały przedsiębiorca czeka na dobrą zmianę. To jest o polityce premiera Morawieckiego i o tym, że ta dobra zmiana jeszcze nie dotarła do drobnych przedsiębiorców, że im się żyje wcale nie tak łatwo, że też oczekują jeszcze na jakiś impuls.
A wydawałoby się, że przedsiębiorcy powinni mieć już usłane różami swoje drogi zawodowe, bo każdy bez wyjątku gabinet zapowiada uproszczenie ich życia, ułatwienie prowadzenia przedsiębiorstwa, obniżenie podatków. I powiedz mi, Krzysztofie, jak to możliwe, że one ciągle jeszcze, że jest jeszcze co obniżać i jeszcze jest jeszcze co upraszczać?
Będziemy może mieli okazję, żeby zadać to pytanie premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, bo teraz trwają przygotowania. Tutaj będzie koło godziny 13 przyjedzie premier. Teraz patrzymy do nowej pijalni, wchodzą żołnierze.
Służby, tak? Straży Granicznej, panie i panowie w mundurach, pod bronią, z kajdankami, a za nimi pododdział służby ochrony, jak to się teraz nazywa, Biuro Ochrony Rządu.
No tak się nazywa, jak się nazywa. W każdym razie bezpiecznie tutaj jest na pewno. Na zegarze godzina 7:48, a my może posłuchamy, ten sen o Warszawie. Właściwie to się nam zawsze...
Wspominając słynny film, gdzie Dustin Hoffman był pytany przez stomatologa, czy jest bezpiecznie.